No i co, zimno jest u was? Słyszałam, że dzisiaj Andrzej mówił, że jest zimno.
Było chłodno przed południem, zrobiło się cieplej teraz, więc wszystko jak trzeba. Naturalnie o ogrodach, odcinek 145. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, ty znowu w Polsce, bo jest czwartek.
Tak, jest czwartek i jestem w Polsce, ale tylko na chwilkę, zaraz będę znowu w Anglii.
No właśnie, bo w sobotę już jeszcze będziesz w swoim ogrodzie, serdecznie zapraszamy od 11 do 16, a w niedzielę już ciebie nie będzie, ale też zapraszamy od 11 do 16, tym bardziej, że będzie odbiór ponownie sadzonek tych zamówionych. Katarzyno, dzisiaj maj w ogrodzie ekologicznym. Oj, dużo jest pracy w ogrodzie ekologicznym, więc postaramy się tylko przypomnieć te najważniejsze rzeczy, o które trzeba będzie zrobić. Przypomnę, że przed tygodniem w ostatnim odcinku mówiliśmy o warzywach ciepłolubnych. Skupiliśmy się na dyniach, cukiniach, kukurydzy, fasolach, na tych warzywach, które potrzebują dużo ciepła i nie należy się z nimi spieszyć. Więc chętnych, zainteresowanych odsyłamy do tamtego odcinka, ale teraz krótko o maju w takim razie, bo często pytacie nas, jakie kwadry są akurat, jakie będą, to tak dla przypomnienia tylko za ekologicznym poradnikiem księżycowym Magdy Zdanowicz my te kwadry śledzimy. Od 2, no to już, do 8 maja są rośliny liściowe i od 10 do 14 to jest kwadra owocu, a od 18 do 21 kwadra korzenia. I jeżeli myślimy o sianiu, to warto wykorzystać te kwadry, bo w tej kwadrze liścia do 8 maja to i sałaty, i natka, i bazylia, i jarmuszka, pusta, późna brukselka. Od 10 do 14 kwietnia w kwadrze owocu ogórki gruntowe, ale już do gruntu najchętniej bym siał, chociaż ciebie za chwilę zapytam. Dynie, cukinie, kukurydza, fasola szparagowa, spokojnie, bób także i groch. No i od 18 do 21 marchew, buraki będziemy mogli wysiewać. Pamiętasz pytanie z ostatniego live'u, czy na bób i groch jeszcze nie jest za późno? Mm-hmm.
Tak, w ogóle to oczywiście to, co wszystko podajemy wam, to są naprawdę takie fajne wytyczne, szczególnie jeżeli to jest razem podawane z tym naszym kalendarzem, tym księżycowym, ekologicznym poradnikiem księżycowym na rok 2022. To jest, wiecie, tak super ekstra, jak ktoś może naprawdę za tym podążać, to warto. I za tymi czasami wysiewów, o których też zawsze wam mówimy na początku każdego miesiąca w podcaście. Ale oczywiście, maj to jest taki miesiąc, kiedy tak naprawdę dużo osób, wydaje mi się, że będzie nadrabiało straty, na przykład ja, o czym zaraz wam powiem, ale też są osoby, które są na tyle dobrze zorganizowane, że mogą patrzeć już w przyszłość i wysiewać już następne rzuty niektórych warzyw. Na przykład ja mam u siebie zapisane, żeby koniecznie w tym miesiącu wysiać kolejny rzut właśnie bobu i porów. Dlatego, że pory to są takie warzywa, zresztą, o których wam szczegółowo chyba opowiadaliśmy na początku tego sezonu w podcaście. To są takie warzywa, które warto wysiewać przynajmniej 2 razy w roku, dlatego że one nie boją się chłodów, nie boją się mrozów wręcz. Niektóre z nich mogą nawet przetrwać zimę, ale już nawet jeżeli nie chcemy, już nawet jeżeli nie mamy nadziei, że coś nam przetrwa zimę, chociaż powinniśmy mieć, to warto jest właśnie robić wysiewy teraz, w maju i w czerwcu też jeszcze będziemy o tym mówić, bo czerwiec to jest jeszcze dobry miesiąc, ale tak w maju według tych kwadr wysiewać takie rzeczy właśnie jak pory, jarmuże i bób. Bób i też inna roślina, którą będziemy wysiewać często, to będzie fasolka szparagowa, ale to jeszcze może niekoniecznie dzisiaj, dlatego, bo teraz dopiero zaczynamy z tą fasolką. Możemy teraz dopiero wysiewać ją albo wysadzać, jeżeli już macie ją wysianą na rozsadach wewnątrz, w szklarni albo na parapecie. Ale jeżeli będziecie teraz wysiewać na rozsadniku albo w szklarni takie rośliny jak właśnie pory, bób czy jeszcze były jarmuże, to przygotujcie się, że one będą gotowe do wysadzania na rabatach w warzywniku po zbiorach na przykład właśnie wczesnego bobu albo wczesnej fasolki, no czy fasolka, w ogóle jest fasolka, tak ta ogrodo, groch, groszek, przepraszam, groszek ogrodowy też jest przecież odporny na chłody, więc tego, jego też można już zebrać. No i to jest tak, że często to, co się wysiewa w maju, będzie gotowe do tego, żeby wysadzać tego, to na zagony w lipcu, a w lipcu spokojnie, nawet już przecież w niektórych miejscach cieplejszych będziecie zbierać w lipcu, no już dużo, dużo różnych rzeczy, cebulę, czosnek, pierwsze wczesne ziemniaczki, jeżeli ktoś się pokusił na wczesne ziemniaczki. Także będą się robiły miejsca na zagonach warzywniku, dlatego warto już teraz kolejne wysiewy robić. Także wiecie, to nie jest tak jak marzec i kwiecień, to są takie główne miesiące wysiewu warzyw i w ogóle różnych ziół również i też kwiatów. Jeżeli coś przegapiliście, to niektóre kwiaty przecież tak szybko kiełkują, potem rozwijają swoją część zieloną i kwitną, na przykład właśnie nagietki, nasturcje, kosmosy. Dużo takich roślin jest. Także jeszcze ten miesiąc jest bardzo, w ogóle maj to jest bardzo, bardzo busy miesiąc, ponieważ i wysiewamy, i wysadzamy przede wszystkim.
Wysiewamy, wysadzamy. Ja jeszcze dorzucę do tego, co, o czym mówiłaś, że na te lipcowe wolne zagony po groszku, to w maju będę wysiewał jeszcze kalafior i brokuły, czyli też kapustne, które potem będą wchodziły. Słuchajcie, to co mówiła Katarzyna, to jest ważne, żeby pamiętać, że nie kończy się jakiś tam sezon wraz ze zbiorem bobu czy grochu, że potem będą inne warzywa, albo powinny pójść inne warzywa na ten zagon po roślinach schodzących wcześniej, po warzywach schodzących wcześniej. No ale coś schodzi wcześniej, no to potem nie ma co wysiewać, to warto teraz wysiać, żeby potem mieć przygotowane rozsady, już podrośnięte, już dobrze ukorzenione, które trafią po prostu na zagon zaraz po zbiorach. Ale Katarzyno, o tej porze roku, w maju, lepiej już wysiewać, tak jak powiedziałaś, jarmuże, brukselki, kalafiory, brokuły, o których powiedziałem, bezpośrednio do gruntu na rozsadniku na przykład, tak? Bo rozsadnik to takie specjalne miejsce, które przeznaczamy do wysiewu rozsad, potem przepikowujemy i przesadzamy do gruntu, czy nadal do pojemników i pikowanie z doniczek P9 do multidoniczek. Lepiej na zewnątrz? Czy lepiej w pojemnikach?
Można i tak, ale według mojego doświadczenia teraz już jest lepiej na zewnątrz, na rozsadniku. Dlatego, że pogoda już jest na tyle ciepła, jest ciepłe powietrze, jest, że rośliny mogą swobodnie już kiełkować w swoim czasie. Będą zawsze te rośliny, które są uprawiane na zewnątrz od samego początku, one są mocniejsze, nie oszukujmy się. One są od razu wystawione na warunki klimatyczne, które panują na zewnątrz, a nie są pędzone w domu. Dlatego one będą zawsze miały takie, no będą, że tak powiem, twardsze, tak? Będą lepiej, będą bardziej odporne na szkodniki, podejrzewam, i choroby, no miały lepiej wytworzone korzenie. I później te rośliny, w zależności od tego oczywiście, gdzie je chcecie później mieć, bo jeżeli to są na przykład, jeżeli to jest warzywnik, to spokojnie możecie to wysiewać po prostu w wrzątkach w warzywniku i może to już tam zostać w tym miejscu. Ale jeżeli na przykład macie jakieś kwiaty czy warzywa, które chcecie poprzesadzać, na przykład jarmuż, możecie na przykład te kapustne, co Jacek mówił, brokuły, brukselki, to możecie spokojnie robić na rozsadniku do późniejszego przesadzenia, tak? Traktujcie ten rozsadnik jako takie przedszkole. Wysiewasz tylko, potem wykopujesz i rozsadzasz już, jakby pikujesz już na właściwe miejsce. Tylko, no tylko pikujesz te sadzonki, jak one, te sadzonki trzeba pikować, jak będą miały pewnie jakieś 7 centymetrów, nie mniejsze, tak? Bo wewnątrz w szklarni, w tunelu możemy, no możemy pikować mniejsze rzeczy do multiplatów, czy do dziewiątek, ale tutaj to poczekamy troszeczkę i zawsze dbamy o to, że nasiona po wysianiu do ogrodu i po przepikowaniu w ogrodzie już sadzonki porządnie podlewamy i jeszcze mamy, jeżeli chodzi o podlewanie, jeszcze mamy na nie oko przez jakiś czas, dlatego że ta górna warstwa w ziemi, w której rosną nowo wysiane nasiona, czy kiełki, dopiero wykiełkujące sadzonki, młode sadzonki, albo dopiero co posadzone sadzonki, które jeszcze nie wbiły swoich korzeni w tą dolną warstwę podłoża, to one będą szybciej przesychały. I od tego podlewania będzie bardzo zależał ich sukces. No i oczywiście nie tylko od podlewania, ale również od ściółkowania, tak. Ta materia organiczna, jeżeli macie jakiś kompost, nawet jeżeli nie macie czasu go przesiać, jeżeli jest kilka większych rzeczy, części, no to się nie przejmujcie tym. warto jest teraz o tej porze dodawać kompostu do zagonów, dlatego że ten kompost przez długie miesiące będzie się rozkładał, tym samym będzie karmił mikroorganizmy w glebie, które z kolei będą pomagały karmić wasze rośliny. Także, no i przy okazji oczywiście będą zatrzymywać, taki kompost będzie zatrzymywać wodę w glebie, tak? Będzie ona wilgotna, a w warzywniku, zresztą w każdej części ogrodu, nigdy tej wody nie jest wystarczająco w dzisiejszych czasach, bo jest raczej sucho, nie?
Wspomniałeś o kompoście, to chwilę zatrzymamy się przy kompoście, przy kompostowniku. Ja tylko jedną uwagę do wysiewów poczynię. Uważajcie z wysiewami w szklarni. Jeśli będziecie, zdecydujecie się na doniczki, multidoniczki w szklarni. W szklarni panują już często zbyt wysokie temperatury, które są nieodpowiednie dla wielu roślin do kiełkowania nawet. Sałaty powyżej chyba 25 stopni już są leniwe z kiełkowaniem, już nie chcą kiełkować. W związku z tym czasami lepiej gdzieś, jeśli nawet zdecydujecie się na pojemniki poza szklarnią, je kiełkować gdzieś na zewnątrz, tylko uważać, żeby deszcz, czekamy na deszcz, ale żeby ten deszcz nie spadł tak ulewnie i nie wybił nam nasion w takiej doniczce, ale już na zewnątrz, już ta szklarnia pozostaje tylko dla tych warzyw, które kochają ciepełko. No dobrze, no to tak. kompost. Katarzyno, pierwsze koszenie trawy. Pamiętamy zawsze, uprzedzamy, mówimy wysoko. Wysoko kosimy, nigdy za nisko. Pierwsze koszenie trawy, pierwsze chwasty, które wyrywamy. No to dobry czas na to, żeby też założyć pryzmę kompostową.
Nie wiem, czy będziecie mieli wystarczająco materiału, żeby założyć pryzmę kompostową. Może będziecie mieli jakiś materiał jeszcze z wiosny wczesnej, jak przycinaliście na przykład prerie albo takie byliny, które mają mocne części, takie jak na przykład właśnie jeżówki, czy rudbekie, czy trawy. Jeżeli macie taki materiał, który sobie czeka gdzieś tam na kupie, my mamy wzgorzałem, tylko my mamy ogromne ilości, dlatego tego zielonego byśmy potrzebowali o wiele więcej. Na razie dopiero to jest, właściwie drugi tydzień był teraz, jak kosiliśmy trawę, więc to jeszcze po troszeczku. Ale jak najbardziej warto już, teraz jest w ogóle, zaczyna, no jeszcze może nie jest, ale zaczyna się robić ciepło i oczywiście w ciepłym zawsze warto zakładać pryzmy kompostowe, ponieważ w tych pryzmach wtedy jest więcej życia. Tam te procesy życiowe lepiej zachodzą, bo tych mikroorganizmów jest więcej, bo one w cieple lepiej żyją i pracują. Dlatego jak najbardziej, jeżeli chcecie budować nową pryzmę kompostową, to warto robić to według naszych wskazówek dotyczących budowania tak zwanego ciepłego, gorącego, hot compost, tak, z angielskiego. I wtedy polega to na tym, że zbieramy najpierw materiały, zbieramy, a potem właśnie jak mamy troszkę więcej zielonego, albo możemy zaplanować sobie, że tego dnia kosimy trawę, albo robimy jakieś duże odchwaszczanie ogrodu, jeżeli macie chwasty jednoroczne, bo u mnie na przykład nie ma tak dużo tych chwastów jednorocznych, to wtedy można zaplanować, że teraz będziemy robić kompost. I prawda jest taka, że jak będziecie to robić według tego przepisu, że mieszamy wszystkie składniki, rozdrabniamy jak najbardziej, układamy co warstwy 30-centymetrowe i każdą warstwę bardzo porządnie podlewamy. Pomiędzy tymi warstwami możemy wkładać liście pokrzywy, liście żywokostu, bo to są takie rośliny, które są tak jakby przyspieszaczami, aktywatorami kompostu, tak? Jeżeli taką pryzmę zbudujemy do końca, porządnie podlejemy na samym, na tą górę i później przykryjemy nieprzepuszczalną plandeką albo jakąś inną, raczej tu dywan czy koc nie zda egzaminu, bo niestety będzie przepuszczał wilgoć, tak? A skoro ta pryzma jest już tak zrobiona fajnie, że ją podlaliście, to po co macie tracić tą wilgoć i po co macie też narażać swój kompost, żeby strasznie się moczył podczas ulew? Dlatego właśnie w tym momencie takie pryzmy, kiedy próbujecie zrobić gorący kompost, to właśnie sprawdzają się takie nieprzepuszczalne plandeki, czy jakiś plastik, czy coś, czy jakieś agrowłókniny, chociaż agrowłóknina to też przepuszcza, a nie właśnie takie rzeczy jak kartony, dywany stare, czy koce stare, bo to za bardzo przepuszczają to powietrze i wodę. Także jeżeli będziecie w ten sposób robić wasze komposty, to też naprawdę polecam wam, ja tego jeszcze nie zrobiłam, ale też muszę to zrobić, kupić właśnie taki zwykły rębak. Nie jakiś taki rębak, który faktycznie jest nastawiony na to, żeby rąbać gałęzie czy drzewa.
Rozdrabniać.
rozdrabniacz bardziej, tak, właśnie do części bylin. I te takie rozdrabniarki, które można kupić nawet w supermarketach budowlanych za no wszystko teraz już jest za duże pieniądze, ale te one są relatywnie za nieduże pieniądze w porównaniu z tymi dużymi rębakami, one fajnie zdają egzamin właśnie przy robieniu kompostu, bo pamiętajcie, im bardziej rozdrobnicie te cząstki wszystkiego, co idzie do kompostownika, i tak naprawdę chodzi tutaj o suche, o te brązowe części, dlatego że zielone części, no to zielone części to są takie oklepnięte, tak? One tam raczej tego do rębaka sobie nie wkładajcie ani do rozdrabniarki, bo ją zaklinujecie, zapchacie. Ale te części, wszystkie brązowe, suche, naprawdę warto przepuszczać przez tę rozdrabniarkę, dlatego że im one będą mniejsze i im bardziej pomieszane, im większa różnorodność materiałów zmieszanych ze sobą, tym będzie lepszy kompost, będzie szybciej się robił. No i oczywiście dzięki temu będziecie mieli nie tylko materiał szybciej do używania w ogrodzie, ale w tym materiale nie będzie na pewno już chorób, raczej tak nie będzie, ale na przykład chwastów, tak, czy nasion chwastów, czy korzeni chwastów. Ja bym osobiście ze spokojną głową dodawała do takiego kompostownika zielone, takie miękkie końcówki jednorocznych chwastów, szczególnie tych, których jeszcze nie zakwitły. Spokojnie, słuchajcie, możecie spokojnie dawać jakiekolwiek ilości jednorocznych chwastów do kompostu. Ale jeżeli macie duże ilości tych chwastów wieloletnich, takich jak pesz lub nie daj Boże podagrycznik, to ja osobiście bym nie dawała ich na kompostownik, tylko bym je... Znaczy w ogóle, no podagrycznika, nie wiem, czy w ogóle ktoś go ma, w ogóle go ktoś go wykopuje, bo to jest taka, bardziej się przykrywa, prawda, podagrycznik i on potem umiera. Ale jeżeli wykopujecie jakieś chwasty, które mają bardzo straszne, straszą was ich korzenie, to można je na przykład rozłożyć na słońcu, w suchy dzień, żeby one po prostu powysychały te korzenie, tak? A potem, tak jak mówiłam też w live, no naprawdę może raz na jakiś czas, jak palić jakieś ognisko, to akurat te korzonki, ale bez ziemi, na maksa otrzepać z nich ziemię, spalić, bo one są na śmieci zielone, ich bym nie dawała, na śmieci zmieszane też trochę szkoda, prawda, bo to trochę nieekologiczne.
No ale to są takie już bardzo uciążliwe chwasty, chociaż, radykalne, chociaż tak. Bardzo, bardzo cenne zioła. Pamiętam, że moja mama czyściła korzonki, te kłącza, te perzu, słuchaj, i z tego no, coś robiła, bo to jest pesz, nawet te kłącza perzu są cennym ziółkiem, nie wspominając o podagryczniku, który nazwa pochodzi od tego, że leczy podagra, więc to jest bardzo naprawdę cenne. Dobrze, jesteśmy jeszcze na części użytkowej, jeszcze nazwijmy to częścią użytkową. Chciałbym ciebie zapytać o sadzenie pomidorów, bo wiele osób będzie się śpieszyło. Mówiliśmy o tym przy ciepłolubnych, przy dyniach, przy cukiniach, przy kukurydzy, przy fasolach, żeby nie śpieszyć się. Ale wiesz, jak to jest z naszą cierpliwością? My bardzo chcemy, bardzo szybko chcemy sadzić pomidory, bo nie wiem, bo już zaczynają kwitnąć, bo już są wyciągnięte, bo już trzeba zwolnić szklarnię, bo nie wiem, bo chcemy po prostu sadzić. A tutaj trzeba czekać. I ekologiczny poradnik księżycowy w tym roku podpowiada, że należałoby czekać, słuchaj, z sadzeniem do gruntu aż do 18 maja. Aż do 18 maja i dopiero wówczas sadzić. Jak to wytrzymać do tego 18 maja? Bo do szklarni, to rozumiem, jeśli mamy ciepłą szklarnię, mamy ciepły tunel foliowy, to możemy wcześniej.
No jeżeli będziecie sadzić na zewnątrz, to po prostu trzeba mieć w pogotowiu agrowłókninę, dlatego że i tak przecież pomidorki będziecie sadzić w rzędzie, więc teoretycznie tą agrowłókniną, jak będą chłodne noce, można jakoś przykryć. Ale powiem szczerze, że jak będzie przymrozek faktycznie, to ja nie widzę tego, żeby te pomidory nawet pod agrowłókniną przeżyły, dlatego że pomidory po prostu nienawidzą chłodu. One nienawidzą, kiedy temperatura jest poniżej 8 stopni, tak? Zresztą i papryki, i bakłażany również. I jest sporo takich delikatnych roślin. Właściwie wszystkie psiankowe, łącznie z ziemniakami, tak? Jeżeli wasze ziemniaki już były posadzone, jeżeli wychodzą im już pierwsze liście, to pamiętajcie, żeby je albo kopczykować, albo jeżeli uprawiacie je według uprawy non-dig, tak jak mówiliśmy tutaj podczas live'a kilka dni temu, to przykrywajcie na razie agrowłókniną, dlatego że te zielone części ziemniaków są bardzo podatne na przemarzanie. Oczywiście one są w stanie odrosnąć później, tylko że, bo to chodzi tutaj w ziemniakach, to chodzi o to, żeby przeżyła bulwa, tak? To jest najważniejsze, czyli ta korzeń, ten korzeń.
No ale co z tego, jak plon będzie późniejszy i mniejszy?
No dokładnie. Jeżeli przemrozi wam liście, to ona odżyje, ale to już nie będzie to samo, tak? Także to warto o tym pamiętać. Pomidory, no bardzo, bardzo nieodporne. One nie tylko mogą, jak one się już zamrożą, to już w ogóle będzie koniec świata, ale mogą ucierpieć, dlatego że niskie temperatury będą wpływały na to, że nie będą mogły mieć normalnych procesów życiowych, przestaną pobierać jakieś składniki pokarmowe. A wiecie, jak to jest z tymi pomidorami? One są bardzo, bardzo kapryśne, więc jeżeli macie pomidory wewnątrz, jeżeli one są długie, no to musicie niestety, ale wziąć pod uwagę to w następnym sezonie, kiedy wysiewać te pomidory, tak dokładnie, ile czasu potrzebujecie i też jakie macie możliwości. Jeżeli nie macie zbyt nasłonecznionych parapetów, to będzie ciężko. Może macie balkon od strony południowej, zachodniej i możecie podczas dnia, jak jest ciepło, jakieś 10, 12 stopni, 13, a to przecież się zdarza już teraz. Możecie spokojnie wystawiać na zewnątrz. Ja wam mogę powiedzieć, że ciocia moja z Charkowa, która dzielnie uprawia swoje pomidory i już tutaj bardzo czeka, żeby ta wojna się skończyła, dlatego że naprawdę już będzie musiała niedługo je wysadzić. To pięknie, pięknie wyglądają te jej pomidory teraz, ale ciocia ma ona mieszka na 6 piętrze w bloku, w samym środku Charkowa i no wiadomo, tam też jest w ogóle cieplej w Charkowie niż u nas. Tam jest o wiele cieplejszy klimat o tej porze roku. Zimą tam jest zimniej, ale teraz już jest cieplej. I ciocia ma tam taką lodzie, także ten balkon jest tak jakby od dwóch stron zamknięty i jeszcze ma przeszklone połowę tego balkonu, dlatego te pomidorki mają tam naprawdę dobrze. Ale jeżeli macie taki balkon, to naprawdę możecie nie musicie się bać, że im tam będzie źle, no im tam będzie bardzo dobrze, a zawsze na takim balkonie będą miały więcej światła niż na parapecie. To jest bardzo ważne, tak? Musicie im zapewnić warunki, żeby one po prostu miały żeby one miały światło, wodę i musicie je wtedy podlewać na przykład z płynnym nawozem, biohumusem, tak? No bo w domu nie polecamy używać gnojówek z tego powodu, że śmierdzą po prostu. A tak to możecie spokojnie podlewać z jakimś takim biohumusem. No i czekać na ten 15. No zobaczycie, ja myślę, że około 15 maja to będzie już o wiele więcej wiadomo niż dzisiaj, dlatego że tak naprawdę się mówi, że ogrodnik nie powinien patrzeć na prognozę pogody na dalej niż 3 dni do przodu, tak naprawdę. Także trzymamy kciuki, mam nadzieję, żeby nie było tych. Ja już nie wspominam, że pod koniec maja też może być jeszcze chłodno, tak?
Zawsze może być, to prawda. I w czerwcu fizyk, może przejść przymrozek, to różnie.
Ryzyk fizyk, jeżeli kochacie pomidory, to przystosujcie swój ogród do pomidorów. Uprawiajcie je na przykład pod ścianą od strony południowej, pod taką gorącą ścianą budynku, tak? Najlepiej jeszcze, szczerze mówiąc, jeżeli one wtedy będą rosły nawet w jakichś dolinicach dużych albo w workach, nawet na betonie wręcz, bo beton się bardzo nagrzewa i one potrzebują tego ciepła. Dlatego jeżeli, wiecie, no nie możecie wymagać od tych pomidorów, żeby rosły w warunkach, które im nie pasują. No u nas wzgorzałem, pomidory nie udały się na zewnątrz przez jeden, dwa sezony i po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy ich w ogóle uprawiać na zewnątrz, chociaż niektóre teraz te wzmocnione i te szczepione dają radę, faktycznie one nawet w takim lekkim cieniu sobie rosły, ale szczerze mówiąc mamy teraz ten tunel i nie sadzimy na zewnątrz. Poza pomidorkami karłowymi, które świetnie rosną w doniczkach na zewnątrz. I ich też, fajna jest taka rzecz, że ich też nie musicie w ogóle uszczykiwać i przycinać.
Ale je też na zewnątrz dopiero jak minie groźba przymrozków. Czyli koło 18 maja, bo wtedy będzie taka kwadra korzenia rozpoczynała się, która będzie nam służyła do tego, żeby sadzić te pomidory. Powiedziałaś o zasilaniu. Maj to także jest czas, w którym pokrzywy mają dużą zawartość cennych składników i rozpoczynamy robienie gnojówek z pokrzywy. Gnojówki z pokrzywy robi się dosyć prosto, dosyć szybko. Duże ilości, to nauczyłem się od ciebie, że taki worek sizalowy chyba wypełnia się pokrzywami, wkłada się do beczki, zalewa się wodą i po prostu po kilkunastu dniach, w zależności od temperatury, generalnie kiedy pokrzywa, czy ta gnojówka przestanie się pienić, jest gotowa do użycia, rozcieńczamy do koloru słabej herbaty i podlewamy sobie wszystkie warzywa, które tego potrzebują, a potrzebują te warzywa liściowe i te warzywa, które nie kwitną, czyli wszystkie pomidory do momentu zakwitnięcia możemy śmiało podlewać gnojówką z pokrzywy. Potem przechodzimy na gnojówki, które zawierają potas. Ale gnojówki z pokrzywy to jest maj, koniecznie w maju róbcie gnojówki z pokrzywy. Oczywiście jeśli nie lubicie zapachu, nie chce wam się robić, no są już dostępne na rynku różnego rodzaju preparaty z pokrzyw. Także w twoim ogrodzie, w sklepiku są takie preparaty z pokrzyw. Eliksiry młodości, szczęścia dla roślin z pokrzyw. Ale jak mówię, robienie gnojówki z pokrzywy jest proste. Tylko jedna serdeczna prośba do wszystkich, którzy robią gnojówki z pokrzywy. Nie wyrywajcie całej rośliny, nie ścinajcie całej pokrzywy. Zostawcie połowę tej rośliny, niech ona ma szansę się rozkrzewić, niech ona ma szansę rozrastać się, bo tak jak wspominamy co roku przy okazji mówienia o gnojówkach z pokrzywy, taka pokrzywa jest siedliskiem motyli. Tam się żywią larwy motyli, tych pięknych, cudownych, kolorowych, pięknych, wspaniałych, pożytecznych motyli. One, czyli te pokrzywy, muszą zostać. Muszą zostać i warto zostawić je w ogrodzie czy w miejscu, z którego zbieramy pokrzywy. Katarzyno, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Ciebie zapytać w maju, albo żebyś powiedziała w maju, bo będziemy bardzo dużo sadzili do donic. Oprócz pomidorów, oprócz papry, które świetnie rosną w donicach, czy bakłażanów, no wiele warzyw świetnie rośnie w donicach tych ciepłolubnych, no to przecież będziemy sadzili i pelargonie, i begonie, i będziemy wystawiali dalie, i inne rośliny ciepłolubne. Jak je sadzić? Czym wypełnić tę doniczkę, żeby roślina była szczęśliwa i żeby ta roślina dobrze rosła przez całe lato.
I jak najbardziej już mówię, bo tak mówiliśmy o pokrzywach i tak mi się troszkę, jeszcze tak mi się troszeczkę śmieje się pod nosem, dlatego że przypomniał mi się nasz live poniedziałkowy, kiedy się okazało, że u nas są malutkie.
U nas są malutkie, no ale w połowie maja już będą wielkie.
Ale w innych częściach Polski już są ogromne, dlatego też musimy was uprzedzić, żebyście wzięli poprawkę o to, na to, co my mówimy, że my mieszkamy jednak na północy Polski. U nas troszeczkę ta wiosna przychodzi troszeczkę później niż u was. To jest też niesamowite ta różnica. Teraz jest duża różnica, później to się wszystko wyrówna. Także jeżeli macie tą pokrzywę, to jak najbardziej. I później też to się będzie tyczyło oczywiście żywokostu lekarskiego czy rosyjskiego, jeżeli macie. I tutaj, tak jak ja się przyłączam do Jacka, co mówi o tym, żeby oczywiście zbierać tyle, żeby nigdy tego wszystkiego nie wygolić do końca, żeby zostawić większą ilość dla natury, dlatego że pokrzywy, liście z pokrzywy i kwiaty pokrzywy są bardzo, bardzo wartościowe, chociażby dla gąsienic, przeróżnych motyli. Także proszę, nie zabierajcie im tego wszystkiego, ale i tak na pewno wiem, że tego nie lubicie. Tak. Sadzenie donic. Ja też właśnie tutaj będę musiała, to znaczy wzgorzałem to sadzimy generalnie zawsze do podłoża beztorfowego, które kupujemy, no to co zawsze w Castoramie, są też inne podłoża beztorfowe, musicie spróbować, czy wam pasuje, czy nie, dlatego że podłoża torfowe są nieekologiczne, o tym też mówiliśmy wiele razy, możecie posłuchać w innych podcastach, ale fajnie by było, żeby tę ziemię w doniczkach, do których posadzicie swoje pelargonie, czy petunie, czy inne rośliny, nawet wieloletnie, a szczególnie wieloletnie, bo do wieloletnie warto by było szczególnie podłoże wzbogacić o ziemię taką normalną. Wiecie, po prostu taką z ogrodu. Dlatego, że jednak to, co kupujecie, ja już nie wspominam o torfie, bo ta większość podłoża to jest po prostu torf, tak, który jak raz przeschnie, to potem naprawdę ciężko czasami to kilofem rozwalić. Dlatego sam torf jest bardzo nieprzyjemny do sadzenia, chociaż jest tradycyjnym, takim podstawowym podłożem do kupienia. Ale lepiej właśnie kupić to podłoże beztorfowe, ponieważ tam jest więcej składników. Tam oczywiście nie ma w ogóle torfu, ale tam w związku z tym, że tam muszą troszkę to nadrobić, tego to, że nie ma torfu, to tam są różne mieszanka, tam są właśnie kompost taki normalny, tak, prawdopodobnie, podejrzewam, że miejski, zielony, miejski, zmieszany. Mm-hmm. Do tego dodawane są przekompostowane zrębki i to jest bardzo wartościowy materiał i do tego też jest przekompostowana albo nie przekompostowana włókna kokosowe, tak? Włókna kokosowe to jest produkt uboczny z ogromnego przemysłu kokosowego, wiecie, z kokosa się dużo, dużo różnych rzeczy robi. I po prostu To jest bardzo fajne, lekkie podłoże do wysiewu, do sadzonkowania, do pikowania, ale jeżeli chcecie posadzić do donicy, to warto właśnie zrobić, troszeczkę je wzmężnić, tak? Troszkę je wzmocnić. I na przykład ja polecam wam dodawać do tego ziemię z ogrodu, ale ta ziemia z ogrodu, no to jak zbierzecie górną warstwę ziemi z ogrodu, no to zaraz będziecie mieli pełno chwastów jednorocznych, prawda? Albo jeszcze i wieloletnich, bo nigdy nie wiadomo, co w tej ziemi czyha. Ale jeżeli na przykład macie kretowiska, i powiem wam szczerze, że ostatnio jak byłam na manikiurze, że to moja manikiurzystka prawie spadła ze stołka, jak to powiedziałam. A żeby właśnie zbierać górki, pagórki, kretowiska i tą ziemię, nawet przez wiosnę, mówiliśmy wam wcześniej często, żebyście zbierali tą ziemię, bo ona się właśnie teraz przyda. I tą ziemię nawet w stosunku pół na pół mieszać z tym podłożem z worków i do tego sadzić donicę. Ono będzie, takie podłoże będzie o wiele bardziej wartościowe niż tylko to, co dostajecie z worka. Więc jak powiedziałam tej mojej pani tutaj o tym, bo się też pytała, co zrobić właśnie, żeby co włożyć do doniczki, jak powiedziałam jej o tym podłożu. Ja mówię do niej, masz kretowiska? Ona mówi, nie mam. Wyobrażam sobie, pewnie jakoś tam walczą z kretami ostro, a ja tutaj się pytam, czy ma kretowiska. Także widziałam, że miała przerażenie w oczach i trochę parsknęła potem śmiechem, ale nie ma co parchać śmiechem. Naprawdę polecam wam właśnie ziemię z kretowisk i też możecie dorzucić, jeżeli macie rośliny, wiecie, to nie zaszkodzi, bo to są naturalne nawozy. Możecie dorzucić na przykład, jeżeli macie papryczki, czy pomidorki koktajlowe, czy te karłowe, czy rośliny ozdobne, takie mocno kwitnące, jak właśnie te pelargonie, petunie, bo one są jednak żarłoczne, bo one przecież muszą cały czas wykarmiać te nowe kwiatostany, to naprawdę nawet można do każdej doniczki wrzucić garść obornika granulowanego albo suszonego obornika z opakowania plastikowego, z takiego worka. Słuchajcie, naprawdę nie zaszkodzi. Tak jak mówię, to są naturalne wszystko nawozy i naturalny nawóz nigdy nie spali wam rośliny, tak? Szczególnie w takim przekompostowanym już w formie, tak? No bo to jest prosto, że tak powiem, z toalety krowiej, no to może coś tam się spalić, tak? Ale to jest wszystko przekompostowane. Jeżeli planujecie doniczki wieloletnie, które będą obsadzone blinami przez wiele, wiele lat, to możecie dorzucić do nich mączkę rogową albo wióry rogowe, ale tak naprawdę to lepiej jednak to zastosować przy roślinach wieloletnich w ogrodzie. A takie wieloletnie donice po prostu trzeba zadbać o to, żeby co wiosnę zbierać 2 centymetry górne podłoża i ściółkować tak jakby nowym, świeżym podłożem, a potem i tak w ciągu sezonu podlewać raz na 2 tygodnie właśnie z jakimś nawozem, czy z jakąś gnojówką, czy z gnojowicą, chociaż to się tak strasznie nazywa, ale to jest nic innego jak gnojówka z obornika świeżego, albo rozpuszczonym obornikiem granulowanym nawet, albo oczywiście tym naszym ulubionym nawozem z drzownic, czyli nie z samych drzownic.
Biohumusem.
Biohumus to się nazywa, to nie są drzownice, nie martwcie. To nie są zmiksowane drzownice.
Są odchody
z
drzownicy.
Kupeczki drzownic, tak jest.
Kupeczki drzownic. Maj, piękny miesiąc, mam nadzieję, że będziemy mogli pracować wspólnie. Ogród Katarzyny w maju, w sobotę i w niedzielę od 11 do 16. Dzisiaj odcinek krótszy. Katarzyna pędzi na samolot, więc będziemy witać ją z kwiatami. Dzieci w strojach ludowych na lotnisku w Rębiechowie będą stały, Katarzyno, i będą witały ciebie z naręczami kwiatów. Żałuję, że szybko będziemy cię żegnać w Polsce, ale wszyscy, którzy chcą odwiedzić ogród Katarzyny w sobotę, będą mieli okazję spotkania z Katarzyną. Pamiętajcie, że ogród Katarzyny od 11 do 16 w sobotę i niedzielę, i co jest istotne, o 13 zazwyczaj jest to prowadzenie. Przynajmniej jak jest Katarzyna albo ja jestem, to jest oprowadzanie po ogrodzie, więc kupując bilety, wchodząc do ogrodu, zawsze zapytajcie, o której dzisiaj jest oprowadzanie i kto dzisiaj oprowadza, czy Katarzyna, czy Jacek. W najbliższą sobotę Katarzyna, w niedzielę już ja.
Tak, a ja zapraszam was też do oglądania Grunt do Ogród, ponieważ mamy nowy sezon, już wszystko jest, wszystkie odcinki są na bieżąco nagrywane w naszym ogrodzie w tym roku. Dużo tam różnych fajnych pomysłów jest. Oglądajcie, mi się ostatnio koleżanka powiedziała, że troszeczkę mam nie dosyć, bo gdziekolwiek otworzy jakąkolwiek lodówkę czy szafkę, to ja tam jestem w tej szafce czy lodówce, tak? No na szczęście nie w lodówce, bo bym zmarzła, ale powiedziała, że wszędzie aż mnie za dużo, także ja pewnie nie muszę się reklamować, bo sami widzicie, że wszędzie jest mnie pełno, ale Zapraszam też na warsztaty do nas. Teraz będziemy mieli super te warsztaty kosmetyczne. 13 w piątek na pewno się udadzą fantastycznie. One są po południu, sprawdźcie czas, chyba od 16, dlatego możecie spokojnie zdążyć również po pracy, wyciszyć się przed weekendem, przy okazji odwiedzić nasz ogród. Także słuchajcie, życzę wam super, super kilku dni kolejnych, super weekendu. Mam nadzieję, że będziecie mogli wyjść do ogrodu. Ja będę w sobotę u siebie, a w niedzielę już będę pomagała przy imprezie. Będziemy sprzedawać roślinki tutaj w Renishaw Hall. Także jeżeli ktoś jest w północnej Anglii, to zapraszam, bo w Renishaw Hall wszystko jest już teraz naprawdę troszkę bardziej posunięte do przodu, jeżeli chodzi o roślinność, niż u nas, nawet u tych, co mieszkają na południu Polski. Już pięknie wszystko rozkwita, już przekwita.
Ja wiem, Katarzyno, ja wiem, bo ja dostaję zdjęcia, nazwijmy to, z południa Wielkiej Brytanii.
Tam jest jeszcze cieplej. Tak.
Fu, to po prostu niewiarygodne, co tam się dzieje. Tam już jest lato niemalże.
Tam już jest lato, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A znowu byłam zeszły weekend w Yorku i tam jeszcze kwitną narcyzy. Także nawet tutaj to jest tak, że tu jest zimniej, tu jest cieplej.
A dzisiaj wysłałem Katarzynie moją świdośliwę kwitnącą i się ucieszyła Katarzyna. Więc jak przylecisz do Polski, to twoje też zaczną kwitnąć.
No mam nadzieję, mam nadzieję. Mam nadzieję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.
Pa, pa.